muzyczne podróże przez świat.
Trzeba było najpierw przebyć drogę jeepami z mnóstwem ładunków. Karkołomna droga.
Tak. Ona po pierwsze jest karkołomna, po drugie jest niebezpieczna. Jeepy są to stare Toyoty z lat 70. Opony są łyse, droga jest oblodzona, jest bardzo wąska. Trawersuje skalne takie przepaście zawieszone nad doliną rzeki Braldu, nad rwącym nurtem. Zdarzałem się sytuacje, że ten jeep się po prostu ociera gdzieś o ścianę skalną, kiwa się z lewej strony na prawą i jest to dosyć niebezpieczne. Zdarzają się wypadki, że jeep runie w przepaść, no wtedy już nie ma ratunku.
Zima w Karakorum jest wielką niespodzianką. Nie byliście przygotowani na lawiny, a lawiny były. Jak to jest, gdy schodzi lawina, taka jak wtedy, na K2? Jak się zabezpieczyć?
Nie być w tym miejscu, gdzie schodzi lawina. To o czym już rozmawialiśmy. Natomiast tak, zima w Karakorum powinna być suchą porą roku. Nie powinien tam padać śnieg. I ten śnieg faktycznie przez pierwsze 2 miesiące wyprawy nie padał. Więc skąd lawina? Góra jest szklaną górą, nie ma w ogóle śniegu, wszystko jest wywiane. Wiatr wiejący z prędkością 100-200 km na godzinę w kopule zabiera wszystko, więc nie ma zagrożenia lawinowego, najmniejszego. Natomiast to, co wydarzyło się, być może jest to anomalia, ale być może też jest to trend, czyli cofanie się lodowców, ocieplenie klimatów. W 2011 roku robiłem obserwacje pogodowe. Przez 70 dni spędzonych, bardzo bliziutko, bo pod Broad Peakiem zimą, najwyższą zanotowaną temperaturą przeze mnie w bazie było minus 11 stopni. Nigdy nie było cieplej na termometrze przez 3 miesiące, przez całą wyprawę. Natomiast tutaj na wysokości 6200 metrów już w ścianie widziałem stróżkę wody, czyli śnieg topił się, bo było 0 stopni lub też więcej. I te lawiny, które akurat no, tak się składały, że spadały na moją głowę i na głowę mojego Piotrka Tomali partnera, no taki pech, nie były lawinami śnieżnymi. To był po prostu wielki serak. Gdzieś w kopule szczytowej z ramienia tam jest lodowiec. I ten lodowiec po prostu wisi nad wielką przepaścią, nad kuluarem, który dochodzi do podstawy ściany. Około 3 km bardzo stromego terenu i tam wisi sobie lodowiec, który ma wysokość 100 metrów i szerokość, nie wiem, kilometra. I ten lodowiec żyje, rozpręża się. I wtedy, kiedy w nocy jest temperatura minus 40, 50 czy 60 stopni na tej wysokości, a wychodzi słońce i po kilkunastu minutach na 6200 mamy 0, czyli mamy 40 stopni różnicy, nie pozostaje to obojętne na to, co dzieje się w ścianie. Stąd kamienie, które w nas uderzały, wytapiające się z przyklejonych do tej powłoki lodowej, to nie powinno mieć miejsca. No i stąd te spadające seraki. Padający serak uderza o podstawę kuluaru. Jest kilometr albo 2 kilometry ponad nami. No i zamienia się w taką wielką lodowo-kamienno-śnieżną po prostu chmurę, która pędzi w dół, grawitacja. Także to nie była lawina śnieżna, tylko lawina z walącego się seraka.
Love in a peaceful world.
Yeah.
Love in a peaceful world.
Najpiękniejsze widoki po drodze. Gorę, widać katedralę.
Himalaje i Karakorum, mimo że jedne i drugie są górami najwyższymi, są całkowicie odmienne. Idąc w Himalajach, dochodząc prawie już do bazy, towarzyszy nam zieleń, towarzyszą nam kwiaty, towarzyszy nam różny koloryt. Natomiast w Karakorum te góry są diametralnie inne. Jest to po prostu księżycowy krajobraz. Kiedy wchodzi się na lodowiec, opuszcza się Paidziu, takie miejsce, gdzie jeszcze jest kilka krzaków i jest woda, i wchodzi się na lodowiec, to tak jakby człowiek wchodził do Doliny Śmierci, czy też w ogóle błąkał się po księżycu. Nie ma nic, po prostu są tylko skały i lód. Nie ma wody, nie ma zieleni, nie ma kwiatów, nie ma trawy, nie ma kompletnie nic. Natomiast ta surowość jest też piękna. Jeśli ktoś lubi góry, lubi się wspinać, no to tam odnajdzie wszystko to, co wprawia człowieka w zachwyt. I to miejsce, o którym pan powiedział, Gorę. Jest się na samym środku lodowca. Około 40-30 kilometrów mamy do końca lodowca Baltoro. Przed nami ścianę ponad 3-kilometrową Gasherbruma IV, tak zwaną świetlistą ścianę, dlatego że kiedy słońce zbliża się ku zachodowi, to ta ściana latem, wtedy kiedy jest śnieg, no po prostu wygląda w sposób niesamowity. Patrząc w lewo, mamy szeroką grań Broad Peaka, dalej mamy taką igłę Mitre Peaka, potem mamy Mustang Tower, coś nieprawdopodobnego, taką wielką skalną maczugę. Potem mamy katedralę Ulibiajo, Trango Tower. Kiedy patrzymy w dół, mamy takie płynące żaglowce z lodowca, który jest takim wielkim kamieniołomem. Wszystko jest pokryte właśnie skałą, kamieniem, pyłem. Wystają takie lodowe płetwy, jak wtedy, kiedy nadpływa rekin. No te płetwy mają 10-20 metrów czasem wysokości. One po prostu spływają w dół lodowca. Są to takie regaty. Kiedy wzrokiem szukamy po drugiej stronie lodowca, to mamy Mascherbruma, potężny, prawie 8-tysięcznik, zbudowany z czarnego kamienia. Góra jest po prostu czarna, ponura, jak taki mnisi kaptur, a na samym czubku jakimś cudem jest zatknięty fragment z czerwonego marmuru, i gdy to słońce zachodzi, to ta góra wygląda tak, jakby ktoś tam zapalił ogień. Potem dalej mamy Czogolizę, przepiękną górę. Po prostu dookoła zegara człowiek może kręcić się wokół i widzi to, co wprawia go w zachwyt. Nie ma niczego, co by ten górski krajobraz w jakiś sposób zaburzało. Można tam sobie usiąść z kawą czy milk tea na krześle i się gapić. Zimą nie bardzo, bo jednak jak słońce zaczyna zachodzić, robi się minus 30, trzeba zasuwać do śpiwora. Nie bardzo jest czas na romantyzm, ale naprawdę jest pięknie.
Naszym gościem jest Rafał Fronia.
O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim wielkim sercem. Idź teraz proszę w świat, niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam.
Muzyczne podróże przez świat.
Jak idzie się przez lodowiec, tam pokryty kamieniami, kurzem, rzeki zamarznięte o tej porze, prawda?
Tak, na lodowcu nie ma żadnych rzek, jest bezpiecznie. Latem rzeki lodowcowe płyną w takich tunelach, czasami pojawiają się na powierzchni i są to takie prawie że rury, jeśli człowiek wpadnie do takiej bardzo rwącej o temperaturze 1-2 stopni, ma naprawdę bardzo niewielkie szanse, żeby własnoręcznie, o własnych siłach wyjść z takiej rzeki. Natomiast zimą jest to wszystko zamarznięte, a poniżej lodowca oczywiście płynie rzeka, czasami trzeba tą rzekę przejść wpław, czasami trzeba iść do mostu, który jest 2-3 kilometry gdzieś w górę w bocznej dolinie. Także to są problemy normalne dojścia do bazy.
Noce dotkliwe, jak śpi się w namiotach?
No, tutaj pewnie wszyscy się zdziwią. Ja mam problemy z kręgosłupem. Gdzieś jakiś problem, jakieś wypadki życiowe, miliony przewiniętych kilometrów, więc napieprzają plecy. W domu mam ortopedyczny materac, nie wiem, siedmiowarstwowy, cudowny, tu się ugina więcej, tu mniej i nie mogę spać, bo mnie te plecy bolą. Natomiast na lodowcu, na cienkiej karimacie, na kamieniach, które włażą mi w tyłek i we wszystkie inne części ciała, to po prostu śpię świetnie. Jak śpię źle, co się też zdarza, to biorę oczywiście tabletkę, która zabiera mnie w niebyt, ale zdecydowanie śpię lepiej tam, na lodowcu, w minus 30 stopniach, jak hula wiatr, niż w domu we własnym łóżku.
Pamięta pan zszywaną głowę kolegi?
Adama Bieleckiego? No pewnie, że pamiętam. Ja pierwszy raz w życiu widziałem czaszkę żywego człowieka, bo ją odsłoniła rana.
Z powodu złamanej ręki zakończył pan wyprawę wcześniej. Całe szczęście, że nie musiał pan wracać przez lodowiec, bo na to się zanosiło, prawda?
No nie wiadomo, na co się zanosiło. Pogoda była zła, więc śmigło nie lata. Czekałem jeden dzień w bazie, czekałem drugi dzień w bazie. Drugiego dnia Denis wymyślił, że będziemy schodzić, no ponieważ to nie wyglądało za dobrze. Ta rana, ponieważ ten kamień, który mnie uderzył, to nie tylko, że tam coś pogruchotał, to jeszcze rozciął kombinezon i rozciął mi rękę, więc to była rana, było to opatrzone, potem zabandażowane i pełniący obowiązki. Trochę medyka Piotek Snopczyński mówi, chłopie, tam jest jakiś złamanie z przemieszczeniami, jakieś skrzepy, jak te skrzepy, do płuc, to ty umrzesz, więc ja już w ogóle zacząłem umierać. Byłem strasznie przestraszony, że jest to coś nieprawdopodobnie ważnego i poważnego. No i wtedy Denis zaproponował, że słuchaj, to my sobie zejdziemy. Krzysiek popukał się w głowę i mówi, gdzie wy chłopaki we dwóch będziecie się po lodowcu błąkać? No ten ma jedną rękę, a co będzie, jakaś szczelina? Także było to trochę utopijne i pewnie czekalibyśmy jeszcze dzień, dwa, ale co by było za ten właśnie czas, nie mam zielonego pojęcia. Pewnie ze strachu o własne życie po prostu byłbym w stanie spróbować przejść te 100 kilometrów.
loved and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through, and if you.
Kielce. Słuchasz i wiesz.
Przyleciały po pana dwa śmigłowce, latają po dwa?
Tak, śmigłowce zawsze latają po dwa. To są względy bezpieczeństwa. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, gdyby jakakolwiek awaria maszyny, to mógłby być problem. Dlatego ten drugi śmigłowiec stanowi support dla pierwszego i odwrotnie. Oprócz tego piloci nie zawsze są zaaklimatyzowani. Wlatują na wysokość ponad 5000 metrów. Człowiek, który nie jest zaaklimatyzowany, może mieć problemy. Oni mają butle tlenowe. Także to jest dosyć ryzykowna misja i zawsze latają po dwa.
Można powiedzieć, że jedną z przyczyn tego, że wyprawa nie zakończyła się sukcesem, były anomalia pogodowe?
Ciężko mi powiedzieć, bo tam nie ma stabilnej pogody. Ja nie słyszałem od nikogo, że możemy mieć stuprocentową pewność, że prognoza będzie się sprawdzać i że będzie wyglądało w taki czy inny sposób. No po prostu ta zima była trochę inna od tych, które znaliśmy z Karakorum z lat poprzednich, więc była to anomalia. Natomiast no po prostu nie było okna pogodowego. Wszystko jedno, czy zima wygląda tak, siak, czy owak, to do zdobycia tego szczytu potrzebne są trzy rzeczy. W moim odczuciu, to już parę razy powtarzałem, potrzebny jest człowiek, który będzie zaaklimatyzowany. Aklimatyzowaliśmy się w ścianie K2, można też aklimatyzować się gdzie indziej i przylecieć do bazy, będąc już zaaklimatyzowanym. Ale drugim czynnikiem jest przygotowanie drogi, bo wejść na K2 jest możliwe, ale trzeba z tej góry jeszcze zejść. Okno pogodowe musi trwać nie 3 dni czy 4 wtedy, kiedy idziemy do góry, ale musi też trwać wtedy, kiedy schodzi się na dół. Więc to jest bardzo ważne. A trzecim czynnikiem jest okno pogodowe, którego nie było. A jeśli chodzi o to, co się dzieje, kiedy kończy się okno pogodowe, czy można, mając liny, schodzić. No więc Artur Małek opowiadał, kiedy zjeżdżał z wysokości prawie 7000 metrów już na drodze Abruzzi. I tam jest taki stromy fragment, kiedy po prostu prawie wisi się w powietrzu w pionowym terenie. I człowiek, który ze sprzętem w kombinezonie waży 80-90 kg, nagle nie może zjeżdżać, bo tak silnie wieje wiatr od dołu, że Małek mówi: słuchaj, ale to mnie podsadzało do góry, więc ja wisząc na linie musiałem odpychać się nogami i pomagać sobie, żeby zjeżdżać w dół, bo ten wiatr po prostu chciał zrobić z niego latawiec. No i teraz pytanie, czy da się z tej góry zejść bez lin? No ja nie sądzę. Więc ryzykowanie i pominięcie jakiegoś elementu, skrócenie tej wyprawy, nierobienie wyprawy oblężniczej, próba ataku w małym zespole w sposób alpejski jest bardzo ryzykowna. I ja nie wyobrażam sobie, aby Polski Związek Alpinizmu był w stanie podjąć takie ryzyko, które może narazić ludzi na utratę życia. Wszyscy pamiętamy, co działo się na Broad Peaku i po Broad Peaku w 2013 roku.
szlak to szlak prawdziwy i nie jeden całe życie nie wie, że już był na szczycie, więc się modli u stóp krzyży dla tych, którzy padli milej, po czym u ich boku spocznie u stóp góry niewidocznej. Za sławę królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Za sławę królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Za sławę królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Za sławę królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Kto na szklaną
muzyczne podróże przez świat.
W wietrze wiejącym z prędkością niemal 100 km na godzinę, a tak wtedy wiał, nie można stanąć na wierzchołku, prawda?
W moim odczuciu wszystko, co będzie na skali powyżej 50 km na godzinę, wyklucza człowieka ze stanięcia na wierzchołku i w ogóle stanięcia, bo wtedy zamienia się właśnie w latawiec. Podczas ataku Denisa model pogodowy wskazywał 80 km na godzinę. To było trochę za dużo, nawet dla Denisa. Musiał zawrócić. Przecież nie zawrócił dlatego, że mu się znudziło, tylko dlatego, że walczył o życie.
Rosjanie zamierzają wkrótce zdobyć K2. Wyciągają wnioski z waszej wyprawy?
Nie mam pojęcia, ale jeśli nie wyciągają wniosków, to niech lepiej siedzą w domu. Obserwowali nas dokładnie, komentowali to, co według nich zrobiliśmy źle, więc ja im daję też bardzo duże szanse. Jest to bardzo silny zespół, ale to, że najsilniejsze zespoły świata, najbardziej zdeterminowani, tacy jak Alex Chikon, próbują zdobyć K2, świadczy to o tym, że po pierwsze wierzą, że jest to możliwe, czyli nie zwariowaliśmy, że my próbujemy, a poza tym ponosząc to ryzyko i inwestując no jednak bardzo dużo czasu i sił i środków w zdobycie takiej góry, potwierdzają, że dla światowego himalaizmu jest to naprawdę bardzo ważne wyzwanie, że jednak to jest dalej olimpiada i zdobycie tego złotego medalu jest pożądane nie tylko przez Polaków, którzy są szaleńcami, tylko tak właśnie wygląda największy cel himalaizmu światowego w obecnych czasach, zdobycie zimą K2. Potem będą inne cele, ale na chwilę obecną tym głównym, jedynym, ostatnim jest zimą K2.
Doświadczenia pana i pana kolegów można przekuć w sukces na kolejnej wyprawie na K2 i tego panu serdecznie życzę. Naszym gościem był Rafał Fronia. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Zawsze, kiedy jestem w Kielcach, odwiedzam Stokówkę, taki wspaniały kamieniołom z bardzo ciekawą strukturą skalną. Wspinamy się tam z moim przyjacielem Pawłem Podsiadło, także do zobaczenia gdzieś na Kielecczyźnie uwiązani doliny.
Serce siebie tak.